Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym programie będzie oczywiście o niedawnych obchodach 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nie zabraknie oczywiście naszej wędrówki do lat 20. z Justyną Żarczyńską. Będzie także spacerownik poznański. A za kilkanaście minut 8. odcinek Dynastii z profesorem Waldemarem Łazugą. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
Gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Historia żywa.
Za nami uroczystości 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Posłuchajmy, co działo się 27 grudnia, kilka dni temu, w Poznaniu.
Historia żywa.
Początek uroczystości miał miejsce w podpoznańskim Lusowie, a także na Cytadeli i Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. To w tych miejscach spoczywają powstańcy, w tym powstańczy dowódcy.
Tadeusz Musiał, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. No były to wybitne postacie. Generał Taczak, no późniejszy generał, bo w momencie wybuchu powstania przecież nie był generałem, ale został mianowany pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego. I trzeba przyznać, że spisał się bardzo dobrze, bo on to musiał przecież zorganizować. Nie było jednostek wojskowych. To wszystko trzeba, bo była to bardzo trudna sprawa. No a efekty były przecież kapitalne.
Mówi się o tym, że w Powstaniu Wielkopolskim brały udział wszystkie grupy społeczne. To byli rzemieślnicy i inteligenci, no ale byli również osoby młode i osoby starsze, doświadczone życiowo. Byli harcerze, ale i ruch Sokoli, i członkowie różnych innych towarzystw.
O Wincentym Wierzejewskim przy jego grobie rozmawiamy z Wawrzyńcem Wierzejewskim.
Tak, to był mój dziadek stryjeczny, twórca wielkopolskiego skautingu.
To dla pana moment wzruszający.
Bardzo wzruszający. Bo jednak przypominając mi, że na mnie też ciążą obowiązki harcerskie. Sam jestem czynnym harcerzem, jestem harcmistrzem, jest członkiem Komisji Historycznej Komendy Chorągwi. Zajmuję się historią m.in. skautingu na tych terenach. Okazuje się, że zgoła odmienny od tego, co działo się w Kongresówce i w Galicji. Ten skauting był nastawiony na walkę z zaborcą i był bazą dla Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, a stamtąd ewoluowało to w postaci postaci jednostek zbrojnych, które powstawały, pierwsza kompania Skotowa, zalążek pierwszego pułku strzelców wielkopolskich. Te tradycje harcerskie, one nierozłączne są z tradycjami walk powstańczych.
Harcerze właśnie nas minęli z flagami powstańczymi, ale są też żołnierze tu na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Co roku taka tradycja, że spotykacie się Państwo właśnie tutaj jeszcze przed południem, gdzie tych tropów powstańczych jest trochę.
Tak, ale uroczystość rozpoczynamy od złożenia kwiatów na Cytadeli. Tam są też pochówki powstańcze. To jest tu główne miejsce, oczywiście symboliczne, bo przecież tysiące powstańców spoczywają na innych nekropoliach Poznania. Tu spoczywa generał Stanisław Taczak, tu spoczywa właśnie mój dziadek Stryszczyk, Wincenty Wieszyński i wielu innych powstańców.
W wielu miejscach można było spotkać rekonstruktorów. Tak było chociażby w Muzeum Broni Pancernej, na Placu Wolności, czy w końcu przed Odwachem, czyli Muzeum Powstania Wielkopolskiego. A główne uroczystości miały miejsce o 16:40 w symbolicznym momencie rozpoczęcia zrywu. Obchody zorganizował marszałek województwa Marek Woźniak.
Każdego roku spotykamy się 27 grudnia, aby uroczyście świętować ten najważniejszy dla Wielkopolski dzień w kalendarzu. Rocznicę zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Wydarzenia, które niezmiennie pozwala nam czuć dumę i radość i jest kluczowym elementem naszej wielkopolskiej tożsamości.
Wśród gości był prezydent Polski Karol Nawrocki.
Nie da się w pełni zrozumieć, pojąć fenomenu zwycięskiego powstania wielkopolskiego bez świadomości historii tej ziemi, ziemi wielkopolskiej, tego czym jest dla Polaków ziemia wielkopolska. A jest przecież w istocie kolebką polskości. Jest źródłem, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita. Bo to tu na ziemi wielkopolskiej 1000 lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę. Koronę, która jest wciąż z nami w XXI wieku.
Uroczystości przed pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich zakończyły się apelem pamięci i złożeniem kwiatów. Po oficjalnych uroczystościach sprzed hotelu Bazar wyruszył Marsz Powstania Wielkopolskiego, także z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Ulicami Poznania maszerujący przeszli na Plac Kolegiacki, gdzie miała miejsce kolejna odsłona śpiewanek wielkopolskich. Po drodze skandowano m.in. hasło Niech żyje Polska. Śpiewano też na początek marszu rotę. A następnego dnia uroczystości rocznicowe, jak co roku, miały miejsce w Warszawie.
Historia żywa.
To były poznańskie uroczystości rocznicowe. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. A za chwilę kolejny odcinek Dynastii. Naszym gościem będzie profesor Waldemar Łazuga.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Dzisiaj w naszym cyklu Dynastie, podobnie jak przed dwoma tygodniami, wychodzimy poza granice państwa piastowskiego. Mówiliśmy dwa tygodnie temu o pierwszej znaczącej dynastii w Austrii, a dzisiaj przenosimy się do świata czeskiego. Możemy, panie profesorze, tak powiedzieć?
Możemy, śmiało możemy.
Czeski świat, czyli dynastia jakże zasłużona dla historii Europy.
Dynastia Przemyślidów.
I zaczniemy od jednego z wybitnych przedstawicieli tej dynastii, o którym wspomnieliśmy dwa tygodnie temu.
Trzeba było tak trochę równolegle zacząć, jak to czyniliśmy z historią Polski. To znaczy, trzeba byłoby wspomnieć, i już to czynię, że no wtedy, kiedy u nas Mieszko, no to tam właśnie ów Wacław, święty Wacław, swaty Wacław. No i jego brat Bolesław Srogi. I znowu mamy to samo. Tyle tylko, że sytuacja Czech jest zupełnie, ale to zupełnie różne od sytuacji ziem polskich, słowiańskich, zachodniosłowiańskich. Mianowicie Czesi są od samego właściwie początku bardzo mocno związani z tym najtrudniejszym w Europie obszarem, czyli jednym z najtrudniejszych, czyli Europą Środka. Poddani też innym naciskom. Przypominam, że to jest czas ósmy wiek, siódmy, kiedy jeszcze nie ma państwa czeskiego, no ale już się kotłuje i z tego kotłowania różne przykre rzeczy wynikają. Myślę, że niektórzy z nas pamiętają, że było takie plemię Awarów. Było utrapieniem dla Węgrów, dla rodzącej się Austrii, a tej właściwie naprawdę to Marchi, najpierw na Dunajskiej za Karola, potem Ostmark za Leopoldów, i że Czesi mieli o wiele bliżej do chrześcijaństwa, i to zarówno wschodniego, jak i zachodniego, bo na Morawach działał Cyryl i Metody. Stosunkowo niedaleko był Salzburg, który miał już w VIII wieku biskupstwo. Dalej oczywiście, ale jednak benedyktyni z klasztoru od Monte Cassino docierali. Czesi więc byli zupełnie inaczej kształtowani i ukształtowani, a w dodatku tak do końca to na początku nie wiedziano, gdzie one właściwie są te Czechy, ponieważ jest taka nazwa Böhmen, no i są tacy, którzy twierdzą, że Czesi to tacy Bawarowie przesunięci trochę na wschód, no bo to jest nazwa niemiecka. Zresztą ten język niemiecki w Czechach przez długie wieki się utrzymywał. Na ogół nie pamiętamy, że na przykład królowie polscy, jeden z nich był bardzo wybitnym królem polskim, Wacław II, mówił po niemiecku. No i nawet przeklinał po niemiecku, jak to zauważono. Jeśli przeklinał po niemiecku, to znaczy, że tę mentalność miał ukształtowaną przez ten język. No, skądinąd był zresztą poliglotą, ale oni wszyscy w zasadzie byli tak blisko związani z cesarstwem i bardzo wielu z nich, od Wacława zaczynając, tego świętego Wacława, wcale nie myśleli, aby jakoś te związki z cesarstwem osłabiać dla uniezależnienia. Przypominam, że święty Leopold został świętym dlatego, że on właściwie działał w obrębie tego systemu. Święty Wacław został świętym Wacławem trochę z innego powodu, no męczeństwa, ale on także działał w obrębie tamtego systemu. Może niektórych to zaskoczy, bo oczywiście Bożywuj, jeśli jemu przypisać przyjęcie chrztu, to jest no parędziesiąt małych lat przed Mieszkiem, ale musimy wiedzieć, że książęta czescy przyjmowali chrześcijaństwo do pewnego stopnia samodzielnie, to znaczy przyjmował jeden, potem drugi, potem trzeci, to była zupełnie inna sytuacja.
A zdawać by się mogło, panie profesorze, że skoro przyjmowaliśmy od tych Czechów chrześcijaństwo w czasach Dąbrówki i Mieszka I, no to tam już to było tak mocno ukształtowane, no, osadzone.
No w jakim sensie było, bo przypominam, że tylko inaczej, przypominam, że Czechy to nie Morawy, to warto pamiętać, ale mamy to państwo morawskie, Samona, to było państwo, które Węgrzy dopiero właściwie zlikwidowali. No jest jeszcze to nieszczęście węgierskie, które przyszło po nieszczęściu awarskim. Tam sytuacja jest naprawdę tak strasznie trudna i tak niełatwo jest o tym mówić, ponieważ można wszystko utopić w szczegółach, które tym bardziej ten obraz sprawy nam zamącą.
Kotłowało się, to jest
kotłowało się bardzo.
Dynastie.
Warto powiedzieć, że ta kotłowanina oznaczała, że korona w Czechach pojawiała się stosunkowo późno i że to, że myśmy od Czechów przyjęli chrzest, no jest pewnym uproszczeniem, żeby nie powiedzieć trikiem. No bo trzeba by jednak powiedzieć, że za pośrednictwem Czechów, a za pośrednictwem, no to rodzi pytanie następne, to od kogo? Od Niemiec, rzecz jasna. To cesarz był takim do pewnego stopnia dysponentem tego chrztu i zaszczytem dla różnych książąt południowosłowiańskich, słowiańskich, zachodniosłowiańskich, było przyjąć to nawet w cesarstwie i to w obecności cesarza. Musimy rozumieć, że ta struktura nie była strukturą narodową. No, to jest takie właśnie trudne do objaśnienia. To była struktura dynastyczna. To byli różni królowie, książęta, margrabiowie, którzy awansowali. Był hrabia Austrii, a potem był książę Austrii, ale nie było króla Austrii wcześniej. No, ale oni wszyscy stanowili taką mapę, nad którą często taką formalną, bardziej niż faktyczną kuratelę sprawował cesarz. I na przykład Fryderyk II, ostatni z Babenbergu, wprowadził pewien spór, nawet taką parawojnę z Fryderykiem II cesarzem. No, on chciał się uniezależnić, ale niektórzy nie chcieli. No to zależy, jaki był cesarz, zależy, jaka była sytuacja, jak silny był Babenberg czy Przemyślida. Więc mamy taką sytuację, w której my mamy króla od 25 roku, a pytania, od kiedy mają króla Czesi, wcale nie jest takie proste. Już nie będę w to wchodzić, bo to na osobny wykład. W każdym razie przyjmuje się, że od 1198 roku, że to jest dopiero ten czas i mamy wtedy króla, który daje początek dynastii. To jest Przemysł I Otokar, po którym następuje Wacław i po którym następuje Przemysł II Otokar. Co tu jest ważne? Ważne jest to, że gdy raptem kończą się, bo na polu bitwy Babenbergowie, to jakkolwiek ich największymi rywalami od pewnego już czasu byli Habsburgowie, to zwycięstwo w sprawie sukcesji po Babenbergach należy do jednego z najciekawszych władców tamtej doby, Przemysła II Otokara, Przemyślida, Przemyślida, co się stąd bierze. Przemysł to w ogóle jest rolnik, oracz, tak jak Piast, rolnik, oracz, to ten motyw się powtarza. Ale ten Przemysł II Otokar jest naprawdę człowiekiem fenomenalnie zdolnym, bo dziś już naprawdę poza Czechami mało kto pamięta, że za Przemysła II Otokara Czechy zdołały dwie Austrie podporządkować, bo to była jeszcze Dolna, Górna, to się tam wiązało z Babenbergami, posunąć granice Czech od Sudetów tak dalece na południu, że one się właściwie oparły o Adriatyk. To była koncepcja wtedy niezwykła, bo ona, powtarzam, porządkowała ten permanentny chaos, jaki trwał w środku Europy. Przypominam jeszcze, że byli Chorwaci, byli Słoweńcy, którzy mieli różne pretensje. No, krótko mówiąc, byli Słowianie z Awarami, a nawet przed Awarami. Na tych ziemiach byli Słowianie, potem byli Słowianie i Awarowie, a potem jeszcze Słowianie, Awarowie i Węgrzy.
Działo się.
Działo się bardzo dużo i działo się w bardzo skomplikowany sposób, ale Przemysł to wszystko opanował. On miał bardzo dobre stosunki z Polską i jest coś, co muszę powiedzieć, bo to jest taki szczegół. Jestem przekonany, że jeśli nasi słuchacze coś zapamiętają z tego bałaganu i chaosu, no to będzie dobrze, jeśli zapamiętają, że to był bałagan i chaos, ale może zapamiętają, że jest epizod zupełnie niezwykły, związany z Przemysłem Otokarem II. Mianowicie nie tylko, że się na południe posuwał, ale posunął się też razem z książętami piastowskimi naszymi na północ, uczestnicząc w krucjatach przeciwko Prusom. I zaszedł tak daleko, miał taką dużą potęgę, że miasto, które nazywa się dzisiaj Kaliningrad, a wcześniej Königsberg czy Królewiec, zostało nazwane na pamiątkę nie żadnego innego niemieckiego ani polskiego władcy, tylko na pamiątkę Przemysła II Otokara. Co dowcipni z natury Czesi całkiem niedawno podnieśli. Myślę, że nikt nie rozumiał tego żartu.
Dostęp do morza, tak?
No tak, że oni w ogóle mogliby mieć dzisiaj pretensje historyczne do królewca, bo królewiec to jednak za sprawą Przemysła II Otokara.
Co znaczy wybitny władca nawet kilkaset lat później?
No kilkaset lat później. Jak może się przydać, gdy w grę wchodzą racje historyczne? No to on tam był, jego autorytet tam był. I co tu dużo mówić, Polakom on się podobał, tylko że on znowu marnie skończył, bo wydawało się, że będzie panować długo. Tymczasem umarł na polu bitwy. No i to przegrał z Habsburgiem, który wziął jakby odwet za to, że po Babenbergach nie przejął od razu tej spuścizny.
Gdzieś ci Habsburgowie wiszą nad nami.
Wiszą przez cały czas, oni się pojawiają i znikają, ale teraz jak się pojawią, to już na dobre. I oni się pojawiają właśnie w tym 1287 roku. Austrię w ten sposób przemyślidzi tracą, ale to jeszcze nie jest powiedziane, że na zawsze. Zwłaszcza, że Ottokar ma bardzo wybitnego syna, chociaż mało go przypomina. To jest Wacław, który koronę polską założy w roku 1300. I co tu dużo mówić, będzie naprawdę jednym z najpopularniejszych królów Polski.
I to nie jest taki przypadek, że on został królem Polski, bo
żaden
przypadek. Jak się człowiek uczy w szkole podstawowej i nagle ci Wacławowie się pojawiają,
wskakują.
No to nie wiadomo skąd właściwie, a tutaj pan profesor tłumaczy, że jest to naturalna kolej rzeczy.
Naturalna kolej rzeczy, bo przypomnijmy, jest tak, że Wielkopolska, no już nie wnikajmy, że tam był nasz przemysł i on zginął, zresztą znowu mamy te mordy Ludgarda, potem on zamordowany. I pojawia się ktoś, kto jest o wiele atrakcyjniejszy niż książę Brzesko-Kujawski Łokietek, który ma pretensje do zajęcia Wielkopolski, ale Wielkopolanie go stąd, no przecież przepędzają. Dlaczego go przepędzają? Ponieważ to, co proponuje Wacław, jest niesłychanie atrakcyjne. On nawiązuje do koncepcji ojca, że on zbuduje państwo złożone z trzech koron. I przez chwilę on to nawet zrobił, bo miał koronę polską. Sprawił, żeby jego syn już w 1301 roku został królem węgierskim.
Dynastie.
Wacława II najpewniej otruto po 5 latach. Syna zamordowano, zasztyletowano w Wołomójcu. Rok później to był jeszcze młody chłopak. Być może jedno i drugie to sprawka Łokietka. No, to bardzo możliwe. Ale nie tylko, że Wielkopolska stanęła za Wacławem. Potem za Wacławem, a nawet wcześniej za Wacławem stanęła Małopolska. Ta nieźle rozwijająca się w tym czasie Polska była zwrócona na południe. Co tu dużo mówić? Na południe i na zachód, a na zachód to znaczyło też Przemyślidzi. No, przypominam, że jego władza, Wacława, podobnie jak Przemysła II Ottokara, była tak duża, że kilkakrotnie zastanawiano się, czy to nie jest najlepszy kandydat na cesarza. Czesi mieli takich kandydatów na cesarza. Jerzy spod Jebradu to jest inna historia, ale to też jest ciekawy wyjątek w dziejach wieków średnich. No, w każdym razie z Wacławami jest tak, mówimy o tych polskich Wacławach, że oni wstępują na tron Polski i już nie panują nad Austrią tak całkowicie jak za Przemysła II Ottokara, ale wciąż są potęgą i mają naprawdę bardzo dobre pomysły. Wacław II to jest poliglota, Wacław II to jest, można by powiedzieć, meloman, człowiek wrażliwy, człowiek niekoniecznie bitny, to jest raczej taki myśliciel polityczny, tak przypominający trochę Ottona III, więc można by pomyśleć, że jego idee są naiwne, że wyprzedzają czas, ale ja bym tak tego nie stawiał. No, tacy ludzie przecierają szlaki. On ten szlak przecierał i naprawdę wielka, wielka szkoda, że tak krótko żył. Jest prawie pewne, że on został otruty. Matejko go przedstawił jako takiego dosyć jednak zaawansowanego wiekiem króla i takiego dużego. Wacław II, o ile wiemy, był dosyć nieduży, był dosyć szczupły, jakoś odwrotnie go przedstawił Matejko.
To research Matejki był nie najlepszy.
Może on chciał przedstawić, bo on zawsze, na przykład uważam, że bardzo tak powiększył Łokietka. Łokietek u Matejki to jest taki potężny, ponieważ Łokietek miał być dla Matejki komunikatem dla rodaków, niespecjalnie przecież dobrze wykształconych, że oto mieliśmy znowu koronę. A jak mieliśmy znowu koronę piastowską, no to ten, który ją dzierżył, no nie może wyglądać na herlaka i chuderlaka, więc on musi mieć męską posturę. To takie były wtedy, dzisiaj też to tak się robi, jak się...
Doradcy od wizerunku.
No tak, dzisiaj też się wizerunki pochlebia, bo się takie stare słowo, że miał ktoś kontrefekt pochlebiony, czyli podobiznę pochlebioną. My tak też dzisiaj robimy, że na przykład jak robimy jakieś takie zdjęcie, które jest naszym zdjęciem oficjalnym, no to ono jest takie pochlebione, bo dobrze na nie wyglądamy, profil mamy odpowiedni albo akurat en face. No to też tak było z Wacławami, ale raz jeszcze powtarzam, ci Przemyślidzi, wtedy, no nawiasem mówiąc, mieliśmy też dostęp do Wrocławia, bo to trzeba wiedzieć, że to są drogi handlowe. Za Babenbergów, to może jeszcze powinienem właściwie powiedzieć, że za Babenbergów droga do środkowej Europy była trochę bardziej skomplikowana, bo ona prowadziła przez Norymbergę, tak jakby z pominięciem Pragi. Natomiast warto pamiętać, że Przemyślidzi nie tylko na przykład ujęli myślących wtedy wtedy Polaków? Tym, że wprowadzili urząd starościński. Urząd starościński, no kim był starosta? No to był taki wicekról lokalny. Od Wacławów mamy starostów. Nie mieliśmy wcześniej żadnych starostów, więc kiedyś Jasiowi Grabkowskiemu, staroście poznańskiemu, powiedziałem, że on w prostej linii idzie od Wacława.
Ucieszył się?
No tak, no bo to świadczy, jak stary jest ten urząd. I jaką miał kiedyś kompetencje. Wacław przekazał te kompetencje. To jest naprawdę wielka rzecz. Już nie mówię, że grosz praski, który zaczął krążyć. To jest rzecz ważna. Już nie mówię, że
nawet bardzo... bardziej pospolite są dzisiaj, można spotkać te czeskie, niż polskie z tamtego czasu. Było ich dużo po prostu.
Tak, była cyrkulacja. Jak była cyrkulacja, to znaczy, że była gospodarka. I jeszcze skąd się ta gospodarka brała? No, pomijam to, że Wacław mówi po niemiecku, a różnica między czeskim a polskim nie wiadomo, jak wtedy wyglądała, bo ona mogła być nieduża. Pomiędzy plemionami też jakieś różnice były. To znaczy, można założyć, że Wiślanie mówili trochę inaczej niż Polanie. Generalnie to była słowiańszczyzna. No, ale Czesi mieli, my wiemy, że prawie zawsze mieli dobry przemysł, ale oni mieli coś jeszcze. Oni mieli srebro w Sudetach, w tych swoich chorach, Kutna Hora. I ten srebrny przemysł czeski zasilał gospodarkę Wrocławia, Poznania. Proszę zobaczyć, że na przykład w Pradze jest herb Wrocławia na ratuszu. Ta konstelacja naprawdę miała w Polsce i nie tylko w Polsce wielu zwolenników. Zwłaszcza, że naprawdę przez chwilę mieliśmy trzy korony. I ostatnia rzecz. Nie zapominajmy, że Praga leży na zachód od Wiednia. Cała ta kombinacja wacławowa to była kombinacja zachodnia, przesuwająca nas na zachód. Jeśli potem nastąpiła kombinacja inna, unijna, z Litwą, tośmy się przesunęli na wschód. Należy do tych historyków, którzy się zastanawiają, co by było, gdyby ta koncepcja wacławowa się utrzymała. Ona na pewno służyłaby nam nie gorzej niż ta unia z Litwą, no pewnie konieczna w sytuacji, jaka potem powstała.
Może lepiej by służyła.
Ale może by służyła lepiej, bo powtarzam, to nawet w Austrii, pamiętam, taki eksperyment robiono i w Wiedniu. Mało kto sobie zdaje sprawę, że Praga jest bardziej na zachód, a Wiedeń bardziej na wschód. I jak rysowano mapę taką bez zaznaczania miast w Austrii na lekcjach i uczniowie mieli nanosić różne miasta, to wszyscy robili jedno i to samo. Praga była, ale była przesunięta na wschód. Wiedeń był przesunięty na zachód. Tymczasem, proszę sprawdzić, jest odwrotnie.
Odwrotnie, tak.
Jest odwrotnie. Już nie mówię, że Praga ma też starszy uniwersytet niż wiedeński. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem mamy po Przemyślidach Luksemburgów, cesarstwo Luksemburgów. Luksemburgów, którzy są na tyle mądrzy, że dużo z tego dorobku Przemyślidów, zwłaszcza no, największy z nich, Karol IV Luksemburg, przechowuje. I są obecni Przemyślidzi za Luksemburgów w myśleniu, w polityce i w małżeństwach, a nawet w imieniu Wacław, które też się zdarza.
I mądra dynastia, mądry władca potrafi docenić osiągnięcia dynastii tych wielkich poprzednich. Ale o tej powiemy w kolejnych naszych spotkaniach z profesorem Waldemarem Łazugą. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę o naszych południowych sąsiadach, o Czechach i o tamtejszej dynastii, która, jak się okazało, ma bardzo dużo związków z państwem piastowskim.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dynastie.
Ciągną sanie, góralskie koniki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Spod kopy lecą skry, hej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się,
Hej, tuli się, z kopyta kulik wie. Hej, kulik wie, a gwiazdy świecą w domach nisko na dnie. Z kopyta kulik wie, z kopyta kulik wie. Z kopyta kulik wie, z kopyta kulik wie. Hej! Pa 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 pa. Błyskawica, hej, porwali te panny prosto od Kmicica. Hej, porwali te panny prosto od Kmicica. Zbójnik od Kmicica, zbójnik szarooki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smogi. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smogi. Pa 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 pa.
Historia żywa.
Do dwudziestolecia międzywojennego zaglądamy teraz razem z Justyną Żarczyńską. Czas zatem na przedwojenny przegląd prasy.
Dzisiaj odniosę się do tekstu Jak wygląda hotel Kiepury Patria. Ten tekst został opublikowany w Nowym Kurierze w 1937 roku, konkretnie 15 stycznia. Przypomnę, że hotel Kiepury w Krynicy powstawał z nastawieniem na stworzenie bardzo luksusowego miejsca. Zresztą przybywali do niego znakomici goście, nawet goście królewscy z Holandii. Hotel budowano w latach 1932-1934 według projektu Bohdana Pniewskiego i pod kierunkiem inżyniera Zygmunta Protasewicza. Dzisiaj Patria cieszy się statusem zabytku, została wpisana do rejestru w 2013 roku. Co też takiego wspólnego jest między tym hotelem luksusowym, wówczas pensjonatem, a Poznaniem? Okazuje się, że bardzo dużo. To mianowicie, że częściowo wyposażenie tego hotelu stanowiły meble poznańskiej firmy Józefa Stroczyńskiego. Wówczas dyrektor Węcławski, który tamtą firmą kierował, udał się w lecie 1933 roku na wezwanie Jana Kiepury do Krynicy właśnie. Czytamy w tym artykule, że przyjechawszy wieczorem do późnej nocy odbył konferencję z Janem Kiepurą, który znając najdroższe hotele na obu półkulach, chciał taki postawić w Polsce hotel, aby nie był kopciuszkiem w porównaniu z Zachodem. Dyrektor Węcławski, znany z Wielkopolsce z pracy w organizacji Iskra oraz w Skaucie, przypadł do gustu Kiepurze, bo usiadłszy po konferencji, do rana wykończył projekt mebli, które wypadły po myśli zamawiającego. Drugi wątek poznański związany właśnie z tym pensjonatem Kiepury jest taki, że planami o tym, że w ogóle chciałby Kiepura taki budynek postawić, podzielił się w 1931 roku w czasie swojej dosyć krótkiej wizyty w Poznaniu z dyrektorem bazaru Edmundem Kujacińskim. Panowie się na tyle dobrze znali i na tyle lubili, że nawet Kiepura planował właśnie Kujacińskiemu zlecić trzymanie pieczy nad tymi pracami budowlanymi w tym dużym obiekcie. Kujaciński tej propozycji nie mógł przyjąć z uwagi na to, że miał dużo swoich obowiązków tutaj w Poznaniu. Warto jednak odnotować te poznańskie wątki w historii pensjonatu, który został wymyślony i sfinansowany właśnie przez Jana Kiepurę.
Mówiła Justyna Żarczyńska, a po piosence Spacerownik poznański. Koniec naszego programu, tradycyjny spacerownik poznański. Zapraszają Łukasz Kazimierczak i Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Mam wrażenie, że taki katalog świętych nam się przewija w naszych opowieściach spacerowych na temat dawnych poznańskich szpitali. Była święta Gertruda, był między innymi święty Stanisław, dziś kolejny święty, święty Wawrzyniec.
No tak, i tutaj bardzo dobrze, że pan przywołał tego świętego Stanisława, bo to właśnie z likwidacją szpitala świętego Stanisława wiąże się mocno historia szpitala świętego Wawrzyńca. Jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, szpital świętego Stanisława przeznaczony był dla emerytowanych, dla schorowanych, dla starych księży. No i w momencie, gdy jezuici przejęli te tereny, bo on był przy Placu Kolegiackim.
Tak, obok vis-a-vis tak. Szpitala świętej Gertrudy, o czym wspominaliśmy.
Dokładnie tak. Wówczas zlikwidowano ten szpital świętego Stanisława, a księży, którzy byli jego pensjonariuszami, przeniesiono do innych placówek, przede wszystkim do szpitala świętego Ducha.
I to nie było chyba najlepsze rozwiązanie. Powiedziałbym taka prowizorka.
Tak, okazało się, że to rozwiązanie nie jest dobre. Szpital Świętego Ducha był szpitalem ogólnym, jakbyśmy dziś powiedzieli. Tam byli różni ludzie, tam byli żebracy, tam byli ludzie ubodzy, tam byli cywile. I księżom niezbyt się podobało, że ci emerytowani ich koledzy trafiają do takiego miejsca, gdzie na koniec zamiast mieć dobrą opiekę i jakiś szacunek, to gdzieś trafiają między osoby wykluczone.
Trochę tak jakby dzisiaj trafić na garnuszek pomocy społecznej, gdzieś, no nie wiem, trochę jakieś noclegowni.
Tak, trochę tak. I tych księży trochę to bulwersowało, bo każdy z nich no, wiedział, że kiedyś też będzie w takim wieku i chciał mieć to miejsce trochę lepiej zapewnione. Pamiętajmy zresztą, że istota kapłaństwa polega na tym, że ten kapłan składając przyrzeczenie wkłada swoje dłonie w dłonie biskupa, obiecuje mu pełne posłuszeństwo, ale biskup za to gwarantuje temu kapłanowi, że będzie się nim opiekował. No i tutaj uważano, że ta opieka w tym szpitalu Świętego Ducha to jest trochę taki wykręt, to nie jest tak, jak być powinno. I ci księża jednak naciskali na biskupa, żeby ta sprawa została rozwiązana inaczej.
Biskup się, jak domyślam, ugiął ostatecznie.
W końcu się ugiął, natomiast widać, że to był pewien problem, że jednak prowadzenie takiego szpitala dla ubogich księży wiązało się z dużymi nakładami, bo biskup wcale nie kwapił się do tego, żeby ten szpital szybko uruchomić. Już w 1632 roku, podczas synodu, który się odbywał pod przewodem biskupa Adama Nowodworskiego, podjęto decyzję, że taki szpital powinien powstać, ale dopiero 10 lat później, w 1642 roku, kiedy biskup Andrzej Szołdrski przewodniczył synodowi, zdecydowano, podjęto konkretne uchwały, co tam ma się wydarzyć.
Panie Pawle, jestem pod wrażeniem, wypowiedział pan to nazwisko.
Szołdrski.
Zmora dla radiowca naprawdę znakomicie.
Dziękuję bardzo. Następne nazwisko biskupa jest znacznie prostsze, bo następnym biskupem był Kazimierz Florian Czartoryski, który w ciążeniu wydał w 1652 roku, a więc kolejne 10 lat później, łatwo zapamiętać te daty, dokument erygowania szpitala przeznaczonego dla ubogich, chorych i dotkniętych starością kapłanów.
I gdzie w końcu powstał ten szpital?
Ten szpital właściwie to nie powstał, bo on był. Bo tak naprawdę to ten szpital był na Chwaliszewie. Chwaliszewo było wyspą kapitulną, należącą do kapituły poznańskiej. On był po stronie od Ostrowa Tumskiego. Go widać na takiej grafice przedstawiającej tą wyspę, pochodzącej z połowy XVII wieku. Stąd wiemy, jak ten szpitalik wtedy i kościółek przy nim wyglądał. I ten szpitalik jest gdzieś uchwycony w źródłach już w XIV wieku jako szpital ogólny, natomiast te decyzje, o których teraz rozmawiamy, one spowodowały przekształcenie tego szpitala w szpital dedykowany tylko kapłanom. To miało być to miejsce, gdzie ci kapłani mogą godnie dożyć swoich lat.
Spacerownik poznański.
księża emeryci trafili do już istniejących budynków.
Tak, te budynki na pewno wtedy przebudowano, dostosowano, podniesiono ich standard, bo zapewne ten odziedziczony szpitalik był kryty strzechą, raczej był słabej jakości, być może były to budynki drewniane. Natomiast wiemy już z opisów XVIII-wiecznych, że wtedy, kiedy ci księża się pojawili jako główni pensjonariusze tego obiektu, to go wymurowano, zbudowano porządnie. To był dwukondygnacyjny, murowany budynek, natomiast zdumiewa nieco, że on był niezbyt rozległy. Nie wiem, czy było tak niewielu tych księży emerytów, czy on był tylko dla wybranych, czy też oni mieli jeszcze jakieś, nie wiem, kanonie, czy inne budyneczki
albo
dookoła.
Albo gdzieś przy parafiach, jak to niekiedy bywa do
może.
Tej pory.
Natomiast sam ten budynek składał się z salki na parterze i dwóch małych niejako sypialni i tak samo było to powtórzone na piętrze, więc tych księży tam zbyt wielu nie mogło zamieszkać.
Dosłownie niemalże na palcach obrąg.
Obok niego były kanonie, więc być może one też służyły do zamieszkania tych emerytowanych księży. No a tą strawę duchową dawał im kościółek pod wezwaniem oczywiście świętego Wawrzyńca, który był na tym Chwaliszewie, gdzie oni codziennie mieli odprawiane msze.
I myślę, że ten kościółek jest wart osobnego opisania.
Tak, zdecydowanie jest wart opisania. Wtedy na Wyspie Chwaliszewskiej były dwa kościoły. Drugi był pod wezwaniem świętej Barbary i o nim będziemy rozmawiali przy następnej okazji. Natomiast ten kościół świętego Wawrzyńca był kościołem bardzo nietypowym, bo on nie pełnił żadnej funkcji parafialnej. On podlegał pod parafię formalnie świętego Mikołaja na Zagórzu, natomiast sam nie pełnił żadnej funkcji, nie był kościołem parafialnym, nie był kościołem filialnym, nie było tam żadnych bractw ani fundacji mszalnych. Ta świątynia czy świątynka służyła wyłącznie pensjonariuszom tego szpitala.
Czy to prawda, że były tam relikwie świętego Wawrzyńca?
Podobno tak. Pisze o tym Józef Rogaliński w swojej relacji, że tam były relikwie świętego Wawrzyńca. Zresztą no, taka była zasada, że świątynia powinna mieć relikwie świętego, pod którego wezwaniem funkcjonuje. Natomiast wracając jeszcze na chwileczkę do tego funkcjonowania, to ci księża żyli tam w takiej wspólnocie. Wspólnie jedli przy jednym stole. Taka trochę apostolska była ta wspólnota. A codziennie odprawiał dla nich mszę ktoś, kto był prepozytem szpitala, kto zarządzał tym szpitalem. No i z tymi prepozytami to było różnie i różnie im to zarządzanie tym szpitalem wychodziło. Mieliśmy już z tym do czynienia przy tych innych szpitalach. Oni tracili często majątki, tracili te legaty, wpisy. Te szpitaliki biedniały i podobnie było też tutaj. Z biegiem czasu ten szpitalik ubożał. I pod koniec XVIII wieku, bo z tego czasu znamy właśnie ten opis z wizytacji przeprowadzonej przez księdza Rogalińskiego, no już ten szpital prezentuje się bardzo licho.
Teren szpitala był dosyć rozległy, ale tak jak czytam te opisy, no to nie było to zbyt imponujące, jeśli chodzi o wyposażenie.
Teren był dość rozległy. Dom szpitalny wraz z działką był częściowo ogrodzony murem, a częściowo płotem i on się ciągnął aż do warty, a na lądzie ograniczały go ogrody mieszczan chwaliszewskich. Ksiądz Rogaliński pisze o tym, że stanął tam też na tej działce drugi budynek dwukondygnacyjny, który należał do penitencjarzy katedralnych.
Czyli spowiedników.
Tak. No i właśnie on też zanotował, jakie było wyposażenie tego szpitalika, a to jest bardzo ciekawe. Otóż wyposażenie było bardzo skromne, stare i zniszczone długim użytkowaniem, jak pisze ksiądz Rogaliński. Obejmowało ono zaledwie kilka łóżek, stoły, szafki oraz jedną, jedyną książkę. Książką
jaka to?
Tą były...
Biblia.
Nie, Żywoty Świętych.
Także też całkiem niezła lektura.
No, wydaje mi się, że ciekawsza, że księża emeryci sobie czytali Żywoty Świętych i to była ich jedyna lektura, jaką mieli w tym swoim szpitaliku.
Jaki był jego dalszy los?
No ten
wygasił się.
Ten szpitalik powoli wygaszał się i tak naprawdę na początku tak zwanego drugiego panowania pruskiego, czyli po kongresie wiedeńskim, oba te szpitale znikają z mapy.
Oba?
Oba, bo drugim właśnie był ten szpital cywilny związany z kościołem świętej Barbary, o którym będziemy rozmawiali w następnej rozmowie.
Zapraszamy zatem Państwa na ciąg dalszy tej opowieści.
Do usłyszenia.
Spacerownik poznański.
Była to ostatnia w tym roku Historia Żywa. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie miesiące. Kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat, oczywiście życząc wszystkim Państwu, żeby ten 2026 rok był szczęśliwy i przede wszystkim spokojny. Za uwagę dziękuję Państwu, Jacek Wutlewski. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc.
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year.